Twoje prawo. W Radiu Gdańsk.
Kredyty frankowe po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie właśnie tych kredytów frankowych, na ile uproszczą ten wyrok, na ile upraszcza sprawę i pomaga osobom z kredytami hipotecznymi we franku. Kogo właściwie ten wyrok dotyczy? O co w tym wszystkim chodzi? Dziś porozmawiamy o tym z radcą prawnym. Mam nadzieję, że nasz ekspert, pan Aleksander Skrzypiński z kancelarii Seneca, rozwieje trochę państwa wątpliwości, a może całkiem je rozwieje. Proszę, jeśli mają państwo pytania, 603-06-06-06. Oczywiście o pytania SMS-owe, a my wracamy za chwilę.
Twoje prawo. W Radiu Gdańsk.
Iwona Wysocka, w studiu gość, radca prawny z Kancelarii Prawnej Seneca, pan Aleksander Skrzypiński. Dziś rozmawiamy o kredytach frankowych po wyroku TSUE. Co właściwie orzekł TSUE?
Właściwie zajął się tematem, który emocjonuje Polaków od bardzo dawna. Chodzi o kredyty walutowe. Większość tych kredytów w Polsce to są kredyty frankowe. Niewiele jest innych. Bywały w euro, bywały w jenach japońskich. To orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości wydaje się, że znacznie poprawiło sytuację wszystkich frankowiczów, którzy chcieli, zrobili to, bądź chcą nadal toczyć bój z bankiem o swój kredyt, o to, czy kredyt został udzielony zgodnie z prawem, czy może nie do końca, czy to był uczciwy kredyt. Ten wyrok pozwala w dużym stopniu rozjaśnić tą sytuację polskim sądom.
Polskie sądy muszą się stosować do tego wyroku?
Polskie sądy muszą się stosować do tego wyroku wprost. Natomiast
A co to znaczy wprost? Bo wyjaśnijmy słuchaczom, którzy niekoniecznie operują prawniczym językiem i niekoniecznie zrozumieją.
Polski system prawny opiera się o sądy powszechne w pierwszej kolejności. Czyli jeżeli, nazwijmy to, idziemy do sądu rejonowego i orzeczenie nas nie satysfakcjonuje, odwołujemy się, możemy się odwołać do sądu okręgowego. Później jedynie pozostaje nam Sąd Najwyższy, ale nie w każdej sprawie można do Sądu Najwyższego się odwoływać. W każdym razie to jest taki tryb, nazwijmy go zwyczajny, który funkcjonuje na podstawie polskiego ustawodawstwa. Ponieważ Polska jako członek Unii Europejskiej podlega również przepisom ustawodawstwa unijnego, zresztą jest również współautorem tego ustawodawstwa, to również podlega regulacjom i orzeczeniom sądów europejskich, nie tylko TSUE.
O, przypomnijmy, co TSUE orzekł, że chodziło tam o klauzule niedozwolone, tak? Czyli inaczej abuzywne.
Tak, klauzule abuzywne, czyli klauzule niedozwolone. Tutaj warto powiedzieć, że w naszej sytuacji istotne jest to, że te klauzule są niedozwolone i krzywdzące w stosunku do słabszej strony, czyli do konsumentów. Mówimy cały czas o kredytach konsumenckich. Jeden z rodzajów tych kredytów to jest kredyt hipoteczny.
I taki pewnie najbardziej popularny w tym czasie. I TSUE orzekł, że te klauzule niedozwolone należy usunąć z umów, prawda?
Tak, dokładnie. Orzekł, że sąd nie może tego robić arbitralnie. Decydować o tym tylko dlatego, że te klauzule jako nieważne powinny zostać z tej umowy usunięte. Zgodnie z orzeczeniem TSUE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to do konsumenta ma należeć decyzja co do tego, czy dla niego jest lepiej, żeby ta umowa została uznana za nieważną, czy też może została uznana pozostawiona za ważną przy ewentualnych modyfikacjach.
Co oznacza ten wyrok dla frankowiczów? Czy można uznać, że definitywnie rozwiązuje problemy kredytobiorców, tych osób, które zadłużyły się, wzięły kredyty hipoteczne albo denominowane we franku szwajcarskim, albo indeksowane we franku szwajcarskim?
Z pewnością nie. To jest wyrok, to jest pierwsza rzecz, to jest wyrok w jednej sprawie konkretnej, chyba już w tej chwili bardzo sławnych państwa dziubaków. Natomiast oczywiście wyrok, który dotyczy konkretnej sytuacji prawnej i faktycznej. Pomimo tego każdy kredyt, każda sprawa kredytu będzie rozstrzygana przez sąd powszechny, polski sąd powszechny odrębnie. W każdej sytuacji sąd będzie badał, czy zachodzą przesłanki i abuzywności, nieważności i wszelkich innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na orzeczenie.
To teraz jeszcze wyjaśnijmy słuchaczom, na czym polega różnica między kredytem denominowanym we franku szwajcarskim, a indeksowanym we franku szwajcarskim. Jakie to ma znaczenie przy tym wyroku TSUE?
W bardzo dużym uproszczeniu. Kredyt indeksowany to jest kredyt udzielony w złotówkach i spłacany w złotówkach. Skąd nazwa? Ponieważ jest to odniesienie, ta spłata raty odnosi się do kursu waluty w dacie spłaty konkretnej raty, czyli indeksowana jest do tego kursu. Jeśli chodzi o kredyt denominowany, można powiedzieć, że w zasadzie powinno być tak, że typowy kredyt denominowany to jest kredyt udzielony w walucie, czyli na przykład we franku szwajcarskim.
Fizycznie jakby, tak? Dostajemy we franku, widzimy tego franka, jeżeli braliśmy pieniądze do ręki. Oczywiście
tak.
Pewnie nie, ale...
I spłacany również w tej walucie.
I jakie to ma znaczenie teraz ta różnica przy tym wyroku TSUE?
Wprost w zasadzie wyrok dotyczył kredytów indeksowanych. Natomiast muszę powiedzieć tutaj o jeszcze jednej, mniej znanej kwestii. Już w sierpniu tego roku Sąd Najwyższy, Polski Sąd Najwyższy, wydał wytyczne do orzekania w sprawach kredytów hipotecznych, walutowych kredytów hipotecznych. I między innymi w tych wytycznych sąd stwierdził, że w Polsce nie było nigdy nieudzielane były typowe kredyty denominowane, ponieważ nikt nie spłacał kredytów we franku. Dopóki oczywiście te przepisy się nie zmieniły i taka możliwość się pojawiła, ale przynajmniej pierwotnie, nawet jeśli kredyt był udzielany we franku, tak było w przypadku kredytów denominowanych, to nigdy nie był spłacany we franku. W związku z tym, z tego powodu również wszystkie regulacje wytyczne i sytuacja prawna kredytobiorców również ma zastosowanie do kredytów denominowanych i ona również poprawia w tej chwili sytuację prawną tych, którzy wzięli kredyty denominowane.
Porozmawiamy o szansach polskich kredytobiorców na wygrane w sądach. Ostatnio na 6 spraw przeciwko bankom 5 wygrywali kredytobiorcy. Porozmawiamy też za moment o tym, o tym, że banki zaczynają troszkę straszyć kredytobiorców, mówiąc, że jeśli umowa zostanie uznana, trzeba ją za niedozwoloną, trzeba będzie ją rozwiązać natychmiast, no to kredytobiorcy będą musieli bankom płacić jakieś pieniądze za to, że korzystali wcześniej z kredytu. Do tego wszystkiego wrócimy po 14:30.
Twoje prawo.
Iwona Wysocka. Dziś rozmawiamy o kredytach frankowych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W studiu radca prawny z kancelarii Seneca, pan Aleksander Skrzypiński. I od razu, proszę bardzo, słuchacze pytają. Dzień dobry. Ile czasu na reakcję w kwestii kredytu ma kredytobiorca? Rozumiem, że chodzi o złożenie wniosku do sądu.
Nie jestem pewien właśnie, o co chodzi. Może w takim razie powiem o wszystkich wariantach.
Bardzo proszę.
W tym przypadku być może chodzi o przedawnienie, czyli o okres od czasu, kiedy się wzięło kredyt. Są takie opinie co do tego, że po 10 latach przedawnia się już nasze roszczenie i nie mamy możliwości wystąpienia w tym przypadku o zapłatę lub o unieważnienie kredytu.
Jeśli nadal spłacamy ten kredyt, bo on jest wzięty na lat 30 na przykład?
Na przykład. Natomiast to nie do końca jest prawda. Roszczenia z tytułu umowy w tym przypadku, owszem, przedawniają się z upływem 10 lat, ale w stosunku do każdej raty osobno. W związku z tym w przypadku, kiedy wnosimy pozew, to wnosimy pozew o na przykład tak zwane odfrankowienie, czyli ponowne przeliczenie, 10 lat wstecz. To nie szkodzi, że 15 lat temu czy 11 lat temu wzięliśmy kredyt. Tracimy co prawda ten jeden rok czy dwa lata wstecz, ale cały czas nam przysługuje roszczenie o przeliczenie kredytu w 10 lat, o 10 lat wstecz. Banki są w trochę gorszej sytuacji, bo z punktu widzenia przedsiębiorcy, jakim jest bank profesjonalista, ich roszczenia przedawniają się z upływem 3 lat. Jeżeli chodzi w tym pytaniu o to, jak szybko należy wystąpić po orzeczeniu TSUE do sądu, z prawnego punktu widzenia nie ma terminu. Z praktycznego punktu widzenia obawiam się, że trzeba to zrobić jak najszybciej, bo za chwilkę sądy będą zasypane tymi sprawami i każdy następny pozew będzie najprawdopodobniej oczekiwał na rozpatrzenie dłużej niż poprzednie.
A jeśli spłaciliśmy już taki kredyt, to tutaj jak to wygląda w tej sytuacji?
Tutaj również możemy się domagać przeliczenia kredytu ponownie. Oczywiście również 10 lat od dnia wytoczenia powództwa. Czyli jeżeli spłaciliśmy kredyt 5 lat temu, to tylko i wyłącznie przeliczenia kredytu za ostatnie 5 lat jego spłaty. Natomiast taka możliwość też istnieje, aczkolwiek mimo wszystko trzeba powiedzieć, że wyroków prawomocnych w takich sprawach kredytów frankowych w Polsce jest nadal niewiele. Więc zastrzegam tu, że tak to naszym zdaniem wygląda. W praktyce każdy sędzia teoretycznie może wydać inny wyrok, aczkolwiek właśnie wyrok TSUE i wytyczne Sądu Najwyższego w tej materii wiele wyjaśniają, upraszczają i w stosunku do sądu i sądom, jak i również kredytobiorcom.
Z kolei pani Agnieszka, nasza słuchaczka, pyta, jaki jest według aktualnych przepisów wpis sądowy od takich spraw?
Wpis, czyli opłata sądowa przy wniesieniu powództwa. Co do zasady w takich sprawach to jest 5%. Ale tutaj ustawodawca znowu stanął po stronie słabszych, czyli konsumentów, i maksymalna kwota wpisu od pozwu dotyczącego kredytu frankowego to jest 1000 zł. Nie ma spraw, w których może to być więcej. Oczywiście spraw związanych z kredytami frankowymi. 1000 zł to wpis, ale jeżeli mówimy tutaj o wszelkich kosztach, w wielu sprawach, bardzo wielu, jeszcze w grę wchodzi konieczność powołania przez sąd biegłego. Biegły opłacany jest w pierwszej kolejności oczywiście przez kredytobiorcę, tak jak wpis sądowy. Natomiast w przypadku wygranej te koszta pokrywa ostatecznie bank.
Mhm. Były umowy indeksowane i denominowane, czym się różni, już mówiliśmy, we franku szwajcarskim. I teraz mówi się, że sądy będą podchodzić do nich w różny sposób. Denominowane tutaj abuzywność ma prowadzić do nieważności umowy i te indeksowane, że będzie można je przewalutować i oprocentowanie będzie według Liboru. Czy dobrze?
Wydaje mi się, że odwrotnie.
Odwrotnie. Aha.
Czyli TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości, właśnie wypowiadał się o kredytach indeksowanych. I tutaj mowa była o tym, tak to mogę chyba najprościej powiedzieć, że zdaniem Trybunału Sprawiedliwości nie można zastępować klauzul abuzywnych innymi postanowieniami kodeksu cywilnego bez zgody konsumenta. Czyli to konsument decyduje, czy mu odpowiada unieważnienie umowy, czy nie.
Aha, czyli w takim razie nie można
nie
zrobić tak, że usuniemy tą klauzulę abuzywną i ten kredyt zostanie przewalutowany. Nie, można go tylko unieważnić, tak?
Można i tak. Natomiast jeżeli sąd uzna te klauzule abuzywne za niedozwolone, to są, tak jak powiedziałem, klauzule, czyli przepisy, które są krzywdzące dla konsumenta. Artykuł 56 kodeksu cywilnego, na którym się często opierały banki, mówi, że takie przepisy, takie klauzule, czy takie postanowienia umowy można interpretować nie tak, jak to jest wprost wskazane, ale przede wszystkim tak, jaka była wola stron umowy. Na tej podstawie sądy uznawały, że nie tylko możliwe jest, prawda, interpretowanie umów, ale że można te umowy zmieniać w pewnym sensie, wykreślać czy usuwać niektóre ich postanowienia i w to miejsce wstawiać inne. W tej chwili sąd będzie musiał zadecydować, czy po usunięciu klauzul abuzywnych taka umowa może dalej istnieć, na przykład uznając, że jest to umowa kredytu złotówkowego, czy też taka umowa jest po prostu nieważna.
A co to znaczy, że umowa jest nieważna? Weźmy pod uwagę taki wariant, na przykład orzeczenia sądu.
To znaczy, że każda ze stron, przynajmniej nominalnie, tak wprost mówiąc, musi sobie zwrócić wszystko to, co sobie dała. Krótko mówiąc, bank musi zwrócić kredytobiorcy to wszystko, co kredytobiorca mu wpłacił. Natomiast kredytobiorca musi zwrócić bankowi pozostałą kwotę. Można powiedzieć całość kredytu, ale oczywiście przy potrąceniu tego, co już zapłacił. Korzyść z tego jest taka dla kredytobiorcy, że jego zadłużenie zmniejsza się o koszty odsetek, prowizji, innych opłat. Tego nie musi zwracać kredytobiorca. Tutaj wchodzimy oczywiście jeszcze w kwestię przedawnienia. Czy w ogóle coś musi zwracać kredytobiorca bankowi, który ma tylko 3 lata na żądanie tego, czy nie musi nic?
Czyli jak to wygląda? Załóżmy na jakimś przykładzie. Spłacamy kredyt, który wzięliśmy na 20 lat. Przez 10 lat ten kredyt spłacaliśmy i teraz kto tu jest do przodu? Czy
to zależy.
Bank, czy ten kredytobiorca? Czy warto w ogóle walczyć o to?
Właśnie dlatego TSUE uznało, że to od konsumenta zależy, czy on chce, żeby tą umowę unieważnić, czy nie. Czasami jest to dla niego korzystniejsze, a czasami nie.
A gdzie się powinien kredytobiorca dowiadywać, jakie on ma szanse albo po unieważnieniu, właściwie co on musi robić, jakie ma koszty, a jakie, jeśli został kredyt przewalutowany?
Ja sądzę, że
ktoś mu to musi wyliczyć, dokładnie.
Pierwsza rzecz, my jako prawnicy, jako profesjonaliści jesteśmy w stanie to wyliczyć z pewnym przybliżeniem na podstawie zaświadczeń wydanych przez bank dotyczących stanu kredytu, sposobu udzielenia, spłaty i tak dalej. Natomiast definitywnie oblicza to biegły sądowy, którego powołuje sąd w trakcie trwającego postępowania.
Czyli taki biegły sądowy w trakcie postępowania jest w stanie powiedzieć temu kredytobiorcy, który poszedł do sądu, ile w razie unieważnienia tej umowy, ile on będzie musiał jeszcze bankowi dopłacić, ewentualnie ile bank zwróci mu, bo za dużo już zabrał.
Tak, biegły wydaje opinię, to jest pisemna opinia. Zwykle my, występując w imieniu klientów, w jednym pozwie składamy dwa żądania alternatywne. Albo unieważnienia kredytu, albo przeliczenia, tak zwanego odfrankowienia i ustalenia, ile tak naprawdę jeszcze strony sobie tutaj będą winne. Albo tylko w przypadku unieważnienia każda sobie, albo w przypadku odfrankowienia i ustalenia, że to jest kredyt złotówkowy, o ile mniej, bo zwykle tak jest, o ile mniej jest winien kredytobiorca.
A czy taki kredytobiorca, jeśli się okaże, że on jeszcze coś tam musi spłacić, bo załóżmy, że spłaca ten kredyt wzięty na 20 lat, on spłaca go tylko 5 lat, od 5 lat. I czy musi natychmiast spłacać? Czy są jakieś terminy, w których ma czas, żeby skompletować pieniądze, które ma jeszcze dopłacić na przykład bankowi?
To znowu zależy od tego, czy ta umowa zostałaby uznana za nieważną, czy zostałaby tylko odfrankowiona, tak potocznie to nazywamy.
To zakładamy, że jest nieważna.
Jeżeli jest nieważna, w tej sytuacji, kiedy ustalamy, ile jesteśmy winni bankowi, a ile bank nam, i uznamy, że nawet roszczenie banku nie jest przedawnione, to te kwoty najpierw są potrącane, mogą być potrącone. Czyli załóżmy, że wzięliśmy 300 tysięcy złotych i okazuje się, że jesteśmy w tej chwili zobowiązani do 100 tysięcy złotych, zapłaty 100 tysięcy złotych, ale spłaciliśmy już 300 tysięcy wcześniej, bo no tak właśnie. Te kursy franka się kształtowały, no to nie będziemy bankowi nic winni. Co więcej, może się okazać, że bank może być winny nam.
I dlatego warto próbować walczyć o swoje w bankach.
Na pewno.
W sądach z bankami.
Na pewno.
Banki straszą, że po ewentualnym unieważnieniu umowy kredytowej mogą domagać się od kredytobiorców roszczeń tytułem wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. No i pierwsze pytanie, czy mogą to zrobić? Na ile jest to uprawnione? I jakie mają szanse banki w sądach, że rzeczywiście dojdzie do takiej sytuacji, że to kredytobiorca będzie stał pod ścianą?
Z dwóch powodów naszym zdaniem to są przede wszystkim groźby. Pierwsza rzecz, wydaje się, że roszczenia banku będą przedawnione. Tak jak mówiłem, okres przedawnienia w sprawach, w których jedną stroną jest przedsiębiorca, a taką niewątpliwie jest bank, tak zwany profesjonalista w tym przypadku. Takie roszczenia się przedawniają z upływem 3 lat. Jeżeli chodzi o konsumentów, ich roszczenia przedawniają się z upływem 10 lat. W związku z tym może się okazać, i jest to bardzo prawdopodobne, że jakiekolwiek roszczenia banku, również takie za jakieś korzystanie z kapitału, co jest niezrozumiałe dla mnie, okażą się przedawnione. Niemniej jednak, nawet gdyby się nie okazały przedawnione, w żadnej wypowiedzi żadnego przedstawiciela banku nigdzie nikt nie podawał podstawy prawnej takiego roszczenia. Mówi się oczywiście o jakichś takich faktycznych, bliżej nieokreślonych sytuacjach, że ponieważ kredytobiorcy mieli te pieniądze, mogli nimi obracać, to w związku z tym myśmy na tym stracili. Ale po pierwsze, żadnej podstawy prawnej nigdy nikt nie wskazał. Po drugie, wydaje się, że gdyby taka była logika, to by znaczyło, że banki od razu założyły nieuczciwość swoją przy wpisywaniu klauzul abuzywnych, licząc na to, że w razie czego w przyszłości dostaną odszkodowanie za korzystanie z kapitału.
Lepiej iść do sądu w pojedynkę czy w grupie z pozwem zbiorowym w takich sytuacjach?
Oczywiście, co prawnik to opinia i co sytuacja to opinia. Jedno i drugie ma swoje dobre i złe strony. Sądzę, że jeśli chodzi o pozwy zbiorowe, jest jeden duży minus. Wszyscy muszą wystąpić w dużej grupie i zgromadzić wszelkie dokumenty z tym związane. Sąd weryfikuje całość już na początku. Zwykle to powoduje znaczne opóźnienia przy dochodzeniu swoich roszczeń. Wystarczy jedna osoba czy kilka osób, które w jakiś sposób utrudniają dochodzenie roszczeń innym. Więc moim zdaniem o wiele łatwiej i sprawniej jest dochodzić indywidualnie takich roszczeń.
Panie radco, a ile można ugrać na przykładzie hipotetycznego kredytu? Bierzemy 300 tysięcy złotych, wzięliśmy 300 tysięcy złotych parę lat temu, czy to w denominowanym, czy w indeksowanym we franku szwajcarskim. No i teraz, czy warto walczyć o to?
Ja myślę, że warto i to jest w tej chwili jest o wiele większa szansa na wygranie takiej sprawy i to w części dotyczącej, czy to w wersji dotyczącej unieważnienia, czy też odfrankowienia. W przypadku unieważnienia może się okazać, że po prostu jesteśmy wolni od zobowiązań. Niczego nie dopłaciliśmy, niczego nie straciliśmy. Wychodzimy na zero. Oczywiście te pieniądze, które już zapłaciliśmy, najprawdopodobniej zostaną uznane za spłatę, ale może się okazać, że nic więcej bankowi się od nas nie należy. Więc odpowiadając na to pytanie w przypadku unieważnienia umowy, możemy wygrać wszystko. Wyjść na zero.
Czyli warto. I ostatnie pytanie od słuchaczy. Czy te zasady, o których mowa, dotyczą też kredytów w euro?
Jak najbardziej. Tutaj nie ma znaczenia waluta. Chodzi o sposób udzielenia. Jeszcze może właśnie dokończę tą kwestię walki w przypadku odfrankowienia kredytu, a nie unieważnienia. Tu również jesteśmy bardzo dużo w stanie ugrać. Bardzo zgrubnie licząc, około 30%.
Jest zatem, proszę Państwa, o co walczyć. Proszę próbować się dowiadywać się u prawników, u radców prawnych. Tam dostaniecie najbardziej kompleksową odpowiedź. Pewnie do tematu będziemy jeszcze wracać nie jeden raz. Moim i Państwa gościem był dziś pan Aleksander Skrzypiński, radca prawny z kancelarii Seneca. Program realizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.